Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę 10 maja, za szybką studia w nadsekwańskim domu radia. Program realizują Andrea Kunowa i Francis Cyril. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Agnieszki Kumar, wywiad, jaki przeprowadziłem w Strasburgu z europosłem Janem Olbrychtem i magazyn z cyklu Polska we Francji, Sylwii Gips. Potem ponownie Agnieszka Kumar zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka na zakończenie do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Papież Benedykt XVI kontynuuje wizytę w Jordanii, odprawiając mszę na jednym ze stadionów w Ammanie. Przyszło na nią około 50 tysięcy wiernych. Z niespodziewaną wizytą do Iraku przybyła szefowa amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Włosi odwożą do Libii część uchodźców z Afryki. Prezydent Saakaszwili zamierza spotkać się w poniedziałek z opozycją. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Piotrem Kamińskim. Papież Benedykt XVI, kontynuując pielgrzymkę po Ziemi Świętej, odprawił w niedzielę rano mszę na jednym ze stadionów w Ammanie. Udział w niej wzięło około 50 tysięcy wiernych, z których wielu przybyło, jak donosi AFP, z Libii, Iraku czy Syrii. Tłum zebranych powitał Ojca Świętego okrzykami „Niech żyje papież” oraz transparentami „Witamy następcę Świętego Piotra i wysłannika Chrystusa na ziemi”. Mowy powitalne wygłosił patriarcha Jerozolimy i Jordanii, kardynał Fuad Tual. Podczas homilii Benedykt XVI skierował słowa otuchy i zachęty do znajdującej się w znacznej mniejszości społeczności chrześcijańskiej. Depesze przypominają, że w Jordanii chrześcijan jest zaledwie ćwierć miliona wobec 5,5 miliona muzułmanów. Po południu Benedykt XVI udał się w miejsce, w którym Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa Chrystusa w wieku 30 lat. Archeolodzy odkopali w tym miejscu ruiny wielu świątyń, odkryli groty i stawy, których powstanie określają nad okresy Imperium Rzymskiego i Bizancji. W poniedziałek papież rozpocznie wizytę w Izraelu. Z niespodziewaną wizytą do Iraku przybyła szefowa amerykańskiej Izby Reprezentantów, pani Nancy Pelosi. W Bagdadzie potwierdziła zapowiedzi prezydenta Obamy dotyczące wycofania z Iraku do końca czerwca żołnierzy amerykańskich. Spotkała się ona z premierem Iraku Nurim al-Malikim i przewodniczącym irackiego parlamentu Iyadem al-Samaraim. Zapewniła podczas konferencji prasowej, że wycofanie amerykańskich chłopców będzie ściśle związane z intensywnym zaangażowaniem politycznym Stanów Zjednoczonych w sprawę Iraku. W wywiadzie udzielonym amerykańskiej sieci stacji telewizyjnych NBC prezydent Afganistanu Hamid Karzaj wyraził nadzieję, że zapowiadane wzmocnienie sił amerykańskich w Afganistanie nie nastąpi za późno. Do końca roku kontyngent amerykański ma zwiększyć się z obecnych 45 tysięcy żołnierzy do 68 tysięcy. Pakistańska armia poinformowała, że w Dolinie Swat podczas walk z talibami poległo ich podczas ostatniej doby co najmniej 200. Czeska prezydencja Unii Europejskiej zapowiedziała, że UE zamierza w czerwcu zorganizować posiedzenie na szczycie UE-Pakistan. Planuje się termin 17 czerwca, a Unia zamierza, jak czytamy w komunikacie, cytuję, pomóc Islamabadowi we wzmocnieniu rządów cywilnych w kraju. Koniec cytatu. Tamilskie Tygrysy poinformowały, że podczas ostatniej doby armia Sri Lanki podczas ostrzału i bombardowania terenów na północnym wschodzie wyspy zabiła co najmniej 2000 osób cywilnych. Armia to dementuje.
Władze włoskie odstawiły do Libii drugą już w ciągu 3 dni grupę dzikich imigrantów zgarniętych przez jednostki marynarki włoskiej na Morzu Śródziemnym. Schwytano ich wczoraj w okolicy wyspy Lampedusa, znanej stacji przesiadkowej nielegalnych imigrantów z Libii, próbujących przedostać się do Europy. Według źródła cytowanego przez AFP grupa liczy 163 osoby, w tym to 1/3 kobiet i 2 noworodków. Agencja podkreśla, że Włochy po raz drugi stosują zasady nowej polityki traktowania takich przybyszy, czyli natychmiastowego odstawiania ich do kraju ich pochodzenia. Metoda ta spotyka się z surową krytyką Watykanu i Wysokiego Komisariatu do Spraw Uchodźców ONZ. Laura Boldrini, przedstawicielka komisariatu na Włochy, mówi w wywiadzie dla niedzielnego wydania La Repubblica, że metoda ta jest sprzeczna z prawem azylu. Trzy czwarte imigrantów przybywających do Włoch domaga się azylu, z czego połowa go otrzymuje, twierdzi komisariat. Laura Boldrini podkreśla, że Włochy nie podpisały konwencji genewskiej dotyczącej praw uchodźców, nie posiadają systemu występowania o azyl za pośrednictwem internetu, a wysoki komisariat nie jest dopuszczony do ośrodków tymczasowego pobytu takich imigrantów. Przedstawiciel Partii Demokratycznej do spraw zagranicznych, Piero Fassino, zapewnił jednak w Corriere della Sera, że odstawianie do kraju pochodzenia nie jest sprzeczne z prawem, gdyż przewidują to porozumienia międzynarodowe. Konieczna jest tylko identyfikacja miejsca, skąd przybyli imigranci. Jak wiadomo, nielegalni imigranci nauczyli się od lat niszczenia dowodów tożsamości i wszelkich poszlak pozwalających ustalić, skąd przybyli, by to właśnie uniemożliwić. A granice językowe są w Afryce płynne. Silvio Berlusconi, który kategorycznie odrzuca koncepcję Włoch multietnicznych, podkreślając, że imigrantów nie zatrzymuje się na terytorialnych wodach włoskich, ale na wodach międzynarodowych, utrzymuje, że nie ma pogwałcenia ustawodawstwa, praw człowieka ani żadnego skandalu. W sierpniu 2008 Włochy i Libia podpisały traktat o przyjaźni, na mocy którego Libia zgadza się walczyć z nielegalną emigracją, a Włochy wypłacają jej za to 5 miliardów dolarów odszkodowania za lata kolonizacji.
Tu Paryż, Radio France International, a to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Źródła rządowe i opozycyjne w Tbilisi poinformowały, że prezydent Gruzji, Michail Saakaszwili, zaprosił opozycję na bezpośrednie rozmowy na poniedziałek, aby zakończyć trwający od miesiąca kryzys. W sobotę na opozycyjnym wiecu zwołanym w reakcji na impas rozmów ze stroną rządową zebrało się ponad 10 tysięcy ludzi. Opozycja domaga się ustąpienia prezydenta Michaila Saakaszwilego, obciążając go odpowiedzialnością za ubiegłoroczną wojnę z Rosją, zarzucając mu zdradę ideałów rewolucji Ruszy z 2003 roku, dążenie do zamknięcia ust krytykom i przejęcia kontroli nad mediami. Poważny pożar gazociągu wybuchł w Moskwie w nocy. Płomień palącego się gazu sięgał 200 metrów wysokości. 5 osób zostało rannych. Według władz miasta był to największy pożar w stolicy od co najmniej 20 lat. Gazociąg średnicy 1 metra dostarczał surowiec do pobliskiej elektrociepłowni. Wirus grypy A zaraził dotychczas na całym świecie prawie 4400 osób w 30 krajach świata. Według ostatnich danych we Francji potwierdzono kolejny 13 przypadek zachorowania na grypę A. Nowym krajem, w którym stwierdzono 2 przypadki zachorowania, jest Norwegia. Podano też do informacji, że jedna osoba zarażona wirusem H1N1 zmarła w Stanach Zjednoczonych. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Agnieszkę Kumor z przeglądem francuskich tygodników.
Le Nouvel Observateur pochylił się nad kondycją francuskich szpitali i ich niemożliwą reformą. L'Express śledzi wielką politykę na tropie talibów w Pakistanie i małą w osobie odchodzącej minister sprawiedliwości Rashidy Dati, która wedle określenia uszczypliwego dziennika przed odejściem wystawia rachunek swoim przeciwnikom. W tym samym numerze publicyści Pierre Cahuc i André Silberstein kreślą bilans 2 lat mandatu Nicolasa Sarkoziego, który, jak wynika z ich książki Chybione reformy prezydenta Sarkoziego, nie wygląda najlepiej. Prezydentowi zaszkodził, jak się wydaje, nadmiar woli i prowadzenie reform na zbyt wielu frontach. Wobec problemów republiki Le Point wprowadza nas do królewskiej alkowy. Umieszczając na okładce podobiznę Marii Medycejskiej, Le Point oddał swe łamy we władanie królowych Francji. Jaka była ich kondycja? Jakie powołanie? Ile pozostawało im rzeczywistej władzy po spełnieniu oczekiwanego od nich obowiązku powicia następcy tronu? Na te i inne, często niewygodne pytania, jakie apetyty seksualne przejawiała Katarzyna Medycejska, czy też jaka byłaby Francja bez prawa Salickiego, odpowiadają badacze i pisarze, znawcy francuskich dynastii. U swych początków prawo salickie było zwykłym kodeksem zebranym na początku VI wieku przez dynastię Merowingów, wywodzących się z Franków salickich, tłumaczy Bruno Dumézil, historyk, pisarz, autor publikacji o chrześcijańskich korzeniach Europy i o królowej Brunhildzie, władczyni Eustrazji. Kodeks Salicki w 65 przepisach regulował prawo karne i cywilne, w tym prawo własności. Jego 54 artykuł mówi: kobieta zaś nie posiada żadnego prawa do dziedziczenia ziemi, która w całości niechaj przejdzie do płci męskiej, to jest braci. Przez 1000 lat kolejni władcy Francji nie sięgali do tego prawa, gdyż w rzeczywistości kobieta i tak z prawa dziedziczenia była wykluczona. Prawo to wskrzeszono po słynnej klęsce wojsk francuskich pod Poitiers w roku 1358, by stało się bronią ideologiczną przeciwko pretensjom Anglików do tronu Francji, który ich zdaniem należał im się po linii wywodzącej się z kapetyngów. Prostej linii, ale po kądzieli odparli Francuzi i kontynuowali wojnę stuletnią. Nie sposób odnotować tu wszystkich niezwykle ciekawych artykułów tego bogato dokumentowanego dossier. Dodajmy na koniec jeden z nich. Le Point śledzi losy swych niegdysiejszych władczyń wraz z Simone Berthier, autorką bestselleru Królowe Francji w czasach Walezych i Bourbonów. Przebiegłe, obdarzone zmysłem dyplomacji, bogate w apanaże, zagubione w obcym sobie środowisku lub też przeciwnie, mocno trzymające wodze regencji, królowe francuskie musiały się nieźle nabiedzić, jeśli chciały wyjść z cienia i jeśli oczywiście miały na to ochotę. Bo leniwe i zbyt potulne czekał dość monotonny los, jak to określiła Maria Leszczyńska, małżonka Ludwika XV, tylko leżeć, tyć i rodzić dzieci. Francja i Hiszpania to kraje, w których królowe były najściślej strzeżone. Kino zwróciło im wolność w filmach takich jak Królowa Margot z 54 roku z Jeanne Moreau czy z 95 z Isabelle Adjani. Trzej muszkieterowie, film z 73 roku z Geraldine Chaplin jako Anną Austriaczką. Czy też ostatni portret królewskiej gwiazdy pop Maria Antonina z 2006 roku z Kirsten Dunst w roli niefrasobliwej Austriaczki transplantowanej do Wersalu. Ten sam Le Point zawiera drugie, nie mniej ciekawe dossier poświęcone chrześcijanom wschodnim. Koptowie prześladowani w Egipcie, mieszkańcy terytoriów palestyńskich, Syriaci, Chaldejczycy i Ormianie w Turcji, wpływowi chrześcijanie w Libanie, grecko-prawosławni, Melchici, Maronici i Chaldejczycy w Jordanii. Chrześcijanie wschodni bronią swej tożsamości w morzu otaczającego ich islamu. Wielu, jako pierwsi chrześcijanie, płaci za to najwyższą cenę. Walizka lub trumna to alternatywa, jaka pozostaje irackim chrześcijanom, pisze Nicolas Hena. Nie mija tydzień, by sieć pomocy chrześcijanom w Iraku nie otrzymywała wiadomości o zabójstwie któregoś z braci. Nie sposób policzyć tych ofiar w morzu otaczającego ich cierpienia, ale dla tej wykształconej, mówiącej kilkoma językami, utrzymującej kontakty z diasporą społeczności, presja przemocy jest może jeszcze bardziej okrutna niż dla pozostałych Irakijczyków. Duża ich część mieszka na północy Iraku, w Kurdystanie, gdzie wbrew swej woli stają się zakładnikami rywalizujących o władzę grup politycznych. Pod ich naciskiem setki tysięcy irackich chrześcijan wyemigrowały do Syrii, Jordanii, Francji, Niemiec, Kanady. Rządy zachodnie pomagają w tym eksodusie, ale miejscowi przywódcy duchowni są zrozpaczeni. Jak tak dalej pójdzie, zapadnie kurtyna nad 2000 lat obecności chrześcijańskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie, mówi chaldejski arcybiskup w Kirkuku ksiądz Louis Sacco. Łudząc mirażami pracy, Zachód rzuca tych ludzi na drogi wygnania, gdzie nikt nie jest im w stanie pomóc, oskarża arcybiskup Sacco w Le Point.
RFI. Podczas ostatniej w tej kadencji sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu o jej podsumowanie poprosiłem europosła Europejskiej Partii Ludowej Jana Olbrychta.
Po pierwsze, i to moim zdaniem jest najważniejsze, że jakby stworzyliśmy właściwy obraz Polaków w Parlamencie Europejskim. To jest jakby najważniejsze, że mimo tego, że wielu się spodziewało, że jesteśmy młodszymi kuzynami, którzy przez wiele lat będą się jeszcze uczyć tego, jak funkcjonować w instytucjach europejskich, to pomimo tego typu obaw i oczekiwań, to my jakby staraliśmy się pokazać, że co prawda przyjeżdżamy z innej części Europy, co prawda przyjeżdżamy z innymi doświadczeniami, bardzo często z inną wrażliwością, z może czasami nadwrażliwością na pewne sprawy, na przykład na kontrolę zewnętrzną. Natomiast równocześnie jesteśmy z kraju, w którym już od wielu lat jednak zbudowaliśmy demokrację i instytucje demokratyczne nie są nam obce. Jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Poza tym Polacy, którzy są w Parlamencie Europejskim, w większości moim zdaniem są przygotowani do pełnienia tej funkcji. Mam na myśli zarówno doświadczenia zawodowe, jak i doświadczenie pracy publicznej, znajomość języków obcych i tak dalej. Także to jest jakby największe osiągnięcie, że kończymy te 5 lat w takiej atmosferze, w której jesteśmy uważani za równouprawnionych, normalnych parlamentarzystów, którzy rozumieją, na czym polega cała gra. Może są mniej doświadczeni, ale nadrabiają dobrą wolą i aktywnością. Więc to jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga sprawa, to również bardzo ogólna, to myślę, że udało nam się wnieść do Parlamentu Europejskiego to, co jest bardzo kontrowersyjne, mianowicie elementy związane z tak zwaną polityką historyczną. Jedni uważają, że to dobrze, inni uważają, że to źle. Natomiast niewątpliwie obecność posłów z nowych krajów członkowskich, w tym szczególności z Polski, spowodowała, że pewne rzeczy przypomnieliśmy. Przypomnieliśmy o historii Europy, przypomnieliśmy o podziale Europy, przypomnieliśmy o tym, jakiego typu doświadczenia wnosimy. To jest bardzo potrzebne nie ze względów historycznych, ale ze względu na dalsze działania. Znaczy po prostu chodzi o to, żeby się lepiej rozumieć, żeby lepiej rozumieć swoje właśnie bardzo często takie stereotypy, którymi się posługujemy. To chodzi o to, żeby lepiej zrozumieć reakcje na pewne działania. Nie tylko, żeby lepiej nas zrozumiano. Nie. Ja myślę, że to polega na tym, że uruchomienie pewnej debaty na tematy historyczne powoduje, że wzajemnie się lepiej rozumiemy. Znaczy, koledzy z Europy Zachodniej lepiej nas rozumieją, a my również musimy zrobić wysiłek, żeby zrozumieć pewne podstawowe problemy Europy Zachodniej. Dla przykładu, problematyka granicy wschodniej Unii Europejskiej jest dla naszych kolegów z Hiszpanii czy południowej Francji zupełnie obca. Ale powiedzmy sobie szczerze, że dla nas problemy Morza Śródziemnego także są zupełnie obce. Znaczy, i myślę, że wysiłek musi być zrobiony z obu stron i jest zrobiony. Znaczy, my z jednej strony podkreślamy naszą historię, żeby nas zrozumiano i żeby nas nie dziwiono, żeby się nikt nie dziwił naszym reakcjom. Natomiast z drugiej strony myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi zrobić wysiłek, znaczy uczynić wysiłek zrozumienia jednak innych, bo przecież problemy związane z Morzem Śródziemnym wcale nie są prostsze, one są po prostu inne. One się wiążą z inną historią. Ja myślę, że to też by się udało. A poza tym załatwiliśmy bardzo wiele konkretnych rzeczy dla korzystnych, nie tyle dla nas, ale korzystnych dla całej Unii. Ja nie mogę się podać o wszystkich sprawach, ale nasza walka o kwestie związane z Partnerstwem Wschodnim, nasza walka związana z funduszami europejskimi, ja akurat w tej sferze jestem najbardziej zaangażowany, jednak pozwoliła na zmianę generalnie pewnych zasad funkcjonowania polityki europejskiej. Myślę, że to jest ogromna zasługa. Innymi słowy, kończymy kadencję z podniesionym czołem. Nie mamy się czego wstydzić. Nie wszystko nam się udało załatwić, ale nie wszystkim się wszystko udaje. Powoli uczymy się sztuki kompromisu. To nie jest najbardziej typowe dla uprawiania polityki narodowej, w naszej części Europy w szczególności, ale tego trzeba się nauczyć, to trzeba zrozumieć i myślę, że powoli zaczynamy opanować te wszystkie instrumenty gry politycznej, które są dosyć wyrafinowane, ale możliwe do wyuczenia.
Myślę, że pan poseł jako członek kiedyś pracujący w samorządzie w Cieszynie może coś powiedzieć na temat przygranicznych problemów.
Tak, znaczy generalnie biorąc, Komisja do Spraw Rozwoju Regionalnego, która funkcjonowała po raz pierwszy w takiej wersji w tej kadencji, ona się tą tematyką zajmowała bardzo szeroko i z jednej strony chodziło o fundusze na współpracę transgraniczną, ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie o pieniądze chodzi. W ogóle generalnie przy polityce regionalnej nie chodzi o ilość pieniędzy, chodzi o sposób uprawiania polityki. I pytanie o co się wzmacnia, co się wspiera, czego się nie wspiera i tak dalej. Jeżeli chodzi o kwestie transgraniczne, to ja akurat miałem to szczęście, wyjątkowe szczęście, że zostałem mianowany posłem sprawozdawcą dosyć eksperymentalnego, czy też nowatorskiego rozwiązania, które zostało zaproponowane przez Komisję Europejską. dosyć zostało optymistycznie zaproponowane. Komisja była przekonana, że to się da szybko załatwić. To chodzi o słynne Europejskie Ugrupowanie o Współpracy Terytorialnej. To jest zupełnie nowa formuła prawna. I pamiętam, że jak pierwszy raz pojawiła się propozycja Komisji Europejskiej, ja zostałem jako poseł postawiony w roli kogoś, kto rozpoczyna pracę, to zauważyłem, że na 25 państw, a wtedy było w Unii, 24 były przeciw. Także i tak wolno pracowaliśmy nad tym i w rezultacie udało się zrealizować ten cały plan w taki sposób, że państwa członkowskie przyjęły to jednomyślnie, a wśród posłów ogromna większość się na to zgodziła. I to jest zupełnie nowe, zupełnie nietypowe i zaczyna to funkcjonować, jak chociażby porozumienie między Francją a Belgią w obszarach przygranicznych, bo właśnie Pas-de-Calais i część Belgii, podobnie jak plany budowy szpitala między Francją i Hiszpanią, bardzo interesujące propozycje budowy połączeń komunikacyjnych w tych mostów między Węgrami i Słowacją. Zaczyna się to, jeżeli tak można powiedzieć slangowo, kręcić. I to jest zupełnie nowe rozwiązanie. Co jest ciekawe, że to, nad czym ja pracowałem jako poseł sprawozdawca, z bardzo poważnym udziałem moich współpracowników i ekspertów z Polski, to tak naprawdę my wymyślaliśmy od początku ten cały przepis, on w ogóle nie dotyczy pieniędzy. I to była jedna z ciekawszych rzeczy, że my nie pracowaliśmy nad przepisem, który mówi o tym, ile powinny dostać regiony w Polsce, ale pracowaliśmy nad przepisem, który mówi o tym, w jaki sposób można by nowocześnie rozwiązywać współpracę transgraniczną przy użyciu bądź bez użycia pieniędzy europejskich.
A jak pan poseł ocenia współpracę z posłami francuskimi?
To jest oczywiście niełatwe. Posłowie francuscy są niezwykle doświadczeni w pracy w Parlamencie Europejskim. Poza tym jeżeli mogę sobie pozwolić na taką wypowiedź pół żartem, pół serio, to powiedziałbym tak, że łatwiej jest posłowi, który mówi po francusku. Ja mam akurat ten przywilej, że byłem wcześniej na stażu w Paryżu i jeszcze pracując na uczelni. Więc ja posługuję się w miarę możliwości językiem francuskim, w związku z czym posłowie francuscy trochę inaczej mnie traktują. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, oczywiście francuscy politycy, jak w ogóle obywatele Francji, inaczej traktują kogoś, kto mówi po francusku. I nie tyle mówią inaczej, ile mówią o czym innym. Znaczy się inaczej mówią po francusku, a inaczej mówią na przykład po angielsku i po niemiecku. Ja myślę, że mam ten przywilej, że mogę się dosyć szybko porozumiewać. Trochę znam obyczaje francuskie, jeżeli chodzi o debatę publiczną, bo jakby tym się zajmowałem, będąc na uczelni. Więc dlatego też wydaje mi się, że jest mi relatywnie łatwiej. Co nie jest oczywiście takie proste, ponieważ francuscy politycy niezwykle ważą każde słowo, jeżeli chodzi o interesy Francji. Znaczy każda, interesy narodowe francuskie. Chodzi o to, żeby tak wpływać na politykę europejską, żeby ona była korzystna dla Francji. Ale powiedzmy sobie szczerze, tego się trzeba nauczyć. Znaczy i my powoli staramy się także bardzo dokładnie dbać o interesy polskie. Oczywiście pod warunkiem, że spełnia to interesy europejskie. Są inne sposoby podejścia do tematyki europejskiej, co nieco. Jest innego typu doświadczenie, jeżeli chodzi o Europę. Zresztą bardzo dokładnie obserwowaliśmy debatę przed zanegowaniem konstytucji europejskiej toczącą się we Francji. Dla nas bardzo zaskakującą, ale powiedzmy sobie, że my w Polsce wiele rzeczy załatwiliśmy w czasie referendum. Znaczy u nas debata na temat Unii Europejskiej była bardzo szeroka i bardzo głęboka. Jak ja obserwowałem debatę we Francji, to zaskoczony byłem tym, że niektórzy powoli odkrywają, że Unia Europejska naprawdę istnieje i naprawdę jest tak szeroka z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Trochę się, wydaje mi się, Francuzi przyzwyczaili do tego, że to jest już taki ustabilizowany porządek. Także o francuskich polityków trzeba się uczyć umiejętności prowadzenia debaty. Jeżeli może, jak we wszystkim we Francji, finezji, jeżeli chodzi o sposób podejścia do niektórych rzeczy, to wszystko jest załatwiane niezwykle w sposób elegancki, z użyciem różnego typu słownych obudowań i opakowań. Trzeba dokładnie wiedzieć, co się kryje za tego typu sformułowaniami. To są w dużej większości bardzo sprawni, doświadczeni politycy. Ja myślę, że natomiast dobrze się z nimi współpracuje. Tylko trzeba zrozumieć, na czym polega pewien sposób podejścia i na czym polega myślenie o roli Francji w ogóle w Europie i na świecie. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe i na pewno są to politycy zaangażowani.
Mówił Jan Olbrycht, eurodeputowany w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. RFI.
Polska we Francji. Sylwia Gibbs.
Od stycznia do czerwca 2009 roku ma miejsce w Lyonie cykl wystaw, filmów, przedstawień, koncertów i odczytów prezentujących wspólną tysiącletnią historię Żydów i Polaków. Organizatorami tej wielkiej imprezy są Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie, Federacja Gmin Żydowskich, Delegacja w Lyonie, Fonds Social Juif Unifié i Konsystorz Żydowski. Partnerami m.in. francuskie władze miejskie i regionalne, wykonawcami cała plejada instytucji. Prelegentów, zespołów artystycznych z Polski i z Francji. Skąd się wziął pomysł tego cyklu imprez? Jaki był ich cel? Jak zostały odebrane? Mówi Piotr Adamiuk, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie.
Pomysł wziął się jeszcze w 2004 roku w Tuluzie, kiedy to w ramach sezonu Nowa Polska został zorganizowany Tydzień Kultury Żydowsko-Polskiej w Tuluzie. Głównym elementem tego tygodnia była wystawa 1000 lat historii Żydów w Polsce. Było to wielkie wydarzenie, obecnych było 4 ambasadorów. I wtedy to z konsulem honorowym ówczesnym, panem Longinem Fudrynie, doszliśmy do wniosku, że warto było ją pokazać oczywiście w innych miastach, notabene w Lyonie. Postanowiliśmy pokazać szerszy aspekt tej problematyki, organizując imprezy kulturalne, przedstawienia teatralne, koncerty, konferencje.
Chciałam zapytać więc, Le Fonds Social Juif Unifié to jest jedna z głównych organizacji Żydów francuskich. Czy oni wzięli udział w programowaniu tej imprezy? Czy mieli jakieś sugestie?
Oczywiście, absolutnie. Dla nas było naturalne, że myśmy się do nich zwrócili. To jest nasz główny partner, ale nie tylko. Wiele instytucji i z Polski, z Francji, ze środowisk żydowskich, tutaj z Lyonu, z Paryża, z Tuluzy, wzięło udział w przygotowaniu tego cyklu imprez. W pewnym momencie, gdzieś tak na jesieni ubiegłego roku, zdaliśmy sobie sprawę, że musimy ograniczyć ilość projektów, dlatego że nie będziemy w stanie tego opanować, zwłaszcza finansowo oczywiście i czasowo.
Bo dodam, że wszystkie imprezy są bezpłatne.
Tak, zdecydowanie. Wszystkie imprezy są bezpłatne, więc chociażby z tego względu mieliśmy według naszego powiedzenia od przybytku zabolała nam głowa.
Panie konsulu, jeśli chodzi o cel tej imprezy. We Francji słyszy się, może nie często, ale w każdym razie nierzadko, że Polacy są antysemitami. Czy ta impreza ma na celu jakby pokazać, że to nie zupełnie tak?
Między innymi, nie tylko, ale między innymi, chyba nie będę daleki od prawdy, jeśli powiem, że w kontekście żydowskim, jeśli mówi się o problematyce żydowskiej, Polska tu we Francji postrzegana właściwie jest jako w dosyć jednostronny sposób, jako kraj, w którym dokonała się Shoah, jako wielkie cmentarzysko narodu żydowskiego. Zadaniem naszym również było pokazanie, co było przed, żeby uświadomić, czy pokazać, czy spróbować uświadomić, że ponad 3 miliony Żydów nie przyjechało w ciągu jednego dnia przed wojną do Polski, ale to było 1000 lat naszej wspólnej historii, kiedy żyjąc na jednym terytorium, myśmy się wzajemnie wzbogacali i mieliśmy tą samą historię. Trzeba było po prostu pokazać, co było przed. I oczywiście dzień dzisiejszy, jak najbardziej również w Polsce, starając się też i pokazać, że nie tylko, różnie to jak wszędzie na świecie jesteśmy tylko ludźmi. Byli oczywiście i smalcownicy, ale była i Irena Sendler, było wielu innych, których drzewka są w Yad Vashem. Ten aspekt również.
Jaki oddźwięk różne koncerty, głównie wystawa, przedstawienia, jaki oddźwięk znalazły tutaj w Lyonie?
Myślę, że mam nadzieję, że pozytywny. Z tego, co obserwuję, to trzeba by było zapytać, prawda, również i środowiska, osoby z środowisk żydowskich tutejszych. Mam nadzieję, że przyczyniło się to do pokazania wielowątkowości tej problematyki i różnorodności. Myślę, że jest tu wiele osób, które są pochodzenia polskiego, z środowisk żydowskich, które nie były nigdy, czy nie miały odwagi nawet czasami pojechać do Polski. Myślę, że da im to jakby asumpt również do odwiedzenia Polski, czasami ich rodzinnych stron. Mam nadzieję, że też i obraz Polski, przyznajmy, czasami dość jednostronny, się zmieni.
Słyszeli Państwo rozmowę z Piotrem Adamiukiem, konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie. Wróćmy jeszcze do programu. Szczególnie gorąco oklaskiwano piękne przedstawienie Bonjour Monsieur Chagall, Dzień dobry Panie Chagall, w wykonaniu Teatru Żydowskiego z Warszawy. Drugim kluczowym punktem programu była wystawa pod nazwą Tysiąc lat historii Żydów w Polsce, zrealizowana przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie. Fotografie, teksty, 56 plansz zwięzłych i treści, na których pomieszczono wszystkie liczące się wydarzenia i zjawiska, nie wykluczając spraw drażliwych dla stosunków polsko-żydowskich, jak pogromy powojenne w Polsce i marzec 68. Oto wrażenia zwiedzających wyrażone przed mikrofonem sekcji polskiej RFI.
Je ne pensais pas que c'était...
Nie sądziłam, że to miało miejsce w tym okresie. Nie znałam ewolucji politycznej Polski przez całe wieki. To naprawdę zadziwiające. Królestwa, dwie republiki, granice, które stale się zmieniały. Aż trudno w to uwierzyć. Wiedziałam, że Polska zniknęła w pewnym momencie, ale faktycznie jest to kraj, który naprawdę pojawił się w pewnej chwili zupełnie znikąd.
Jestem zadowolony, że ma miejsce wystawa, która przedstawia taką historię, którą mało kto zna we Francji i która przedstawia w sposób dość dokładny, o ile mi wiadomo, sytuację Żydów w Polsce na przestrzeni wieków. Odkryłem szczególne cechy kultury żydowskiej, których nie znałem, a która była, jak się okazuje, względnie powiązana także z kulturą polską. Szczególnie zainteresowały mnie cechy rozmaitych odgałęzień kultury żydowskiej, które zostały, moim zdaniem, dobrze przedstawione.
Pomysłodawcą wystawy Tysiąc lat historii Żydów w Polsce był Efraim Teitelbaum, delegat Federacji Gmin Żydowskich w Tuluzie i prezes francusko-polskiego stowarzyszenia na rzecz promocji kultury żydowskiej, l'Association Franco-Polonaise pour la Promotion de la Culture Juive. Stowarzyszenie to powstało w Tuluzie w 2006 roku, po sezonie polskim we Francji. Wystawa została przygotowana na sezon Nowa Polska. Efraim Teitelbaum wyjaśnia, dlaczego powstanie i pokazanie we Francji wystawy na temat historii Żydów w Polsce wydawało mu się ważne.
Bardzo ważne jest znać historię, znać o co chodzi, a nie tylko rozmawiać, tylko zobaczyć i widzieć coś bardzo konkretnie, patrzeć się, czytać i widzieć razem, a tylko wystawa to pozwoli.
Mówi pan, że był pan konceptorem tej wystawy. Tak. Na czym konkretnie polegała pana współpraca w przygotowaniu jej? Czy wpłynął pan na jej treść i formę?
Ja powiedziałem, jaki koncept chcę. Powiedziałem, jak chcę, żeby to było. Przyjeżdżałem do Polski i spotkałem się z naukowcami i z Bogdanem Słońskim, aby zobaczyć, że praca idzie tak, jak chcę. I dałem imię tej wystawy.
Czy pan zasugerował taki czy inny kierunek, aby położyć akcent na taką czy inną sprawę?
Nie. Ja dałem dla naukowców dużo miejsca do pracy. Ja tylko powiedziałem tak. Chcę, żeby ludzie zrozumieli, jak się patrzą na tę wystawę, że idziemy od tego okresu do tamtego okresu, to znaczy idziemy z czasem, to jest historia czasowa, a później chciałem też, żeby były tematy i żeby widać było, którzy byli, nie wszyscy, bo nie można, ale najważniejsi aktorzy w historii żydowskiej w Polsce, nie tylko dla Żydów, ale też dla Polaków i dla Polski.
Wiem, że wystawa się podobała. Jakie pan miał echa od ludzi, którzy ją zwiedzili?
Różne. Naturalnie, bo byliśmy w Strasburgu, Conseil de l'Europe, byliśmy w Château de Courcelles, koło Metz, Montigny-le-Metz, byliśmy w Nîmes, w Paryżu i tak dalej. W Tuluzie, naturalnie to była, pierwszy to był w Tuluzie. Tysięcy ludzi widzieli tę wystawę w Tuluzie. Najpierw ludzie, to jest bardzo dziwna rzecz, ludzie powiedzieli, tutaj jest Polska w Europie? Ludzie nie znali nawet granicy polskiej. Nawet parlamentarzy francuskie nie wiedzieli, gdzie to jest Polska. Oni mieli opinię na Polskę, a nie wiedzieli, gdzie to jest. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ludzie mówią mi, nauczyliśmy się, zrozumiemy coś. To jest naprawdę bardzo edukacyjne. Ja dziwię się, jak ludzie mi mówią i dlatego chcą te broszury i niestety już ich nie ma, bo Instytut Adama Mickiewicza nie robi więcej. To jest problem. Ja teraz pytam się państwa polskiego, żeby to zrobił, bo to musimy mieć. To jest akcja edukacyjna. To jest akcja, która robi tak, żeby ludzie, Francuzi na przykład, różni Francuzi, Żydzi i nie Żydzi, żeby nauczyli się i wiedzieli, co to jest Polska, gdzie to jest, jak ludzie tam żyją, jaki to jest kraj.
Jest jeden temat, który jest w katalogu, ale mam wrażenie, nie było go na wystawie. Dotyczy sprawy Jedwabnego, bo nawet jeden ze zwiedzających powiedział mi, że szkoda.
Tak, nie było go i szkoda, dlatego że ten raport oficjalny z pani Engelking, Boni Engelking i pana Zbikowskiego wyszedł pod tym, bo to był problem w Polsce. To nie było znane jeszcze jako problem taki, jaki był później i że prezydent Aleksander Kwaśniewski i prezydent Izraela byli na miejscu i rozmawiali i powiedzieli, że w Polsce byli ludzie, mordercy. Nie cały kraj polski, naturalnie cały naród polski, ale były też ludzie, źli ludzie, którzy to zrobili i to nie byli Niemcy. Tak jak w Katyniu, to nie było Niemcy, tylko Rosjanie. To znaczy powiedzieć prawdę, tak jak to było, żeby nauczyć się, żeby wiedzieć, że każdy naród ma swoich bardzo dobrych ludzi i są tacy, którzy są niedobrzy ludzie.
Jak ta wystawa została przyjęta w środowiskach żydowskich we Francji?
Bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Dlatego, że to jest ciężkie pytanie. Najpierw ludzie nie chcieli wierzyć, ale dlatego, że ja to zrobiłem, to oni nie mogli powiedzieć, że to jest propaganda polska. Oni mnie znają, wiedzą, kto jestem. I to jest bardzo ważna rzecz. Jakby to zrobił Polak, to znaczy katolicki Polak, to by ta wystawa może być inaczej odebrana. Ale to jest ta wystawa, że ludzie, Żydzi sefaradyjskie, którzy mieli opinię bardzo negatywną na Polskę, jeszcze mają, bo to nie skończyliśmy tą walkę, powiedzieli mi później, teraz rozumie lepiej, co to jest Polska. I opinia ich zaczyna inaczej widzieć. I ludzie rozmawiają inaczej. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Nie, że trzeba się klepać na plecy samemu, ale naprawdę nie wiedziałem, że tak to będzie. Jestem bardzo zadowolony, że ta wystawa, ci ludzie sefaradyjskie, Żydzi sefaradyjskie, którzy nie znali Polski, tylko słyszeli, mieli opinię bardzo, bardzo negatywną. Jeszcze mają. Ale więcej ludzi od nich teraz rozumieją, że Polska to nie jest ten kraj, który oni myślą i znają. To jest inny kraj i są różne ludzie, tak jak w Francji, tak jak w innym kraju europejskim i na świecie, ale że Polska to jest kraj, w którym dwa narody żyli razem i że mamy 1000 lat razem historię i że tam zrobili Polacy i Żydzi cywilizację razem. I to jest ważne wiedzieć i rozumieć.
Słyszeli państwo rozmowę z Efraimem Teitelbaumem, delegatem Federacji Gmin Żydowskich w Tuluzie i prezesem Francusko-Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Kultury Żydowskiej. Wystawa 1000 lat historii Żydów w Polsce została już także pokazana w Grenoble i ma być przewieziona do Nicei. Ostatnia impreza w Lyonie odbędzie się 21 czerwca. Będzie to koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu zespołu z Krakowa, który będzie miał miejsce w sali kulturalnej społeczności żydowskiej Ilel w Lyonie. RFI.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Ariel Dombal można lubić albo nie. Niektórzy uważają ją za piękną kobietę, inni nie mogą patrzeć na jej twarz typowej blondynki, jak z dowcipów, szeroko otwarte, błękitne oczęta i usta, których mogłaby jej pozazdrościć nawet Angelina Jolie. A pani Dombal nie jest już dziewczątkiem pierwszej młodości. Urodziła się w 1953 roku. Figurę ma jednak nadal godną modelki, którą zresztą kiedyś była. Jeszcze nie tak dawno wystąpiła w słynnym paryskim kabarecie Crazy Horse, gdzie śpiewała i tańczyła praktycznie nago. Co do jej walorów jako piosenkarki, to już sami państwo ocencie. Oto piosenka tytułowa z najnowszej płyty Ariel Dombal, Glamour Amour. autorem słów i muzyki do wszystkich piosenek, które znalazły się na ostatniej płycie Ariel Dombal jest Philippe Catherine, francuski autor, kompozytor i piosenkarz. Uwaga, nie mylić z Philippem Catherine, belgijskim gitarzystą jazzowym, sporo starszym, no i grającym zupełnie inną muzykę. Ich nazwiska brzmią tak samo, piszą się jednak nieco inaczej. Philippe Catherine, ten, który napisał piosenki dla Ariel Dombal, wspierał ją również swoim głosem w kilku piosenkach, na przykład w El Santo. Na 56-letnią kobietę to nie da się zaprzeczyć. Piszczenie Ariel Dombal świetnie wychodzi, ale właściwie przyznać trzeba, że konsekwentnie pracuje ona nad swoim imażem. A nigdy nie wiadomo, co w takiej słodkiej blondynce, nie sprawiającej wrażenia szczególnie inteligentnej, tak naprawdę drzemie. Zresztą jest ona wzorem dla wielu innych artystek, na przykład Melanie Griffith zrobiła sobie nawet parę operacji plastycznych, żeby się do niej upodobnić. No tak, ale Ariel Dombal, jak przyznaje w jednej z piosenek, jest extraterrestre, czyli po prostu kosmitką.
Les choses qu'on ne voit pas, les choses. radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Usytuowane 35 km na północny wschód od Bordeaux, między Libourne a Castillon-la-Bataille, przepiękne miasteczko Saint-Émilion góruje na północnym wzniesieniu doliki rzeki Dordogne. Już z daleka widać jego charakterystyczną wieżę dzwonniczą górującą nad wydrążonym w skale wapiennej kościołem. Ta prawdziwa perła regionu Akwitanii zaliczona została przed 10 laty wraz z otaczającymi ją winnicami do światowego dziedzictwa UNESCO. 5 grudnia 1999 roku okręg Saint-Émilion wraz z miasteczkiem, kościołami, klasztorami, hospicjami i winnicami 5400 hektarów wpisany został na listę UNESCO w kategorii krajobrazu kulturowego. Doceniono nie tylko położenie na słynnym szlaku pielgrzymkowym świętego Jakuba z Komposteli czy wartość zabytków historycznych miasta, ale również autentyczność tradycji, która pozwoliła regionowi zachować jego wyjątkowy charakter i pracę człowieka, który od wieków kształtował tutejszy krajobraz, a praca ta poświęcona była niemal wyłącznie uprawie winorośli. Reprezentujący w kategorii win 55 z 70 zastrzeżonych nazw pochodzenia, po francusku AOC, Appellation d'origine contrôlée, a wedle europejskiej terminologii AOP, Appellation d'origine protégée, Departament Żyrondy należący do regionu Akwitanii niemal w całości pokrywają zielone winnice prestiżowej apelacji win bordowskich. Saint-Émilion ze swymi apelacjami satelickimi zajmuje prawy brzeg Dordogne i klimat jest tu ostrzejszy niż wreszcie departamentu. Wapienne, gliniasto-wapienne i piaszczysto-wapienne podłoże pokrywające dno doliny lub jej wzniesienia sprzyja uprawie szczepów Merlot i Cabernet Franc. Niektórzy winiarze dysponujący żwirowato-piaszczystym podłożem charakterystycznym raczej dla okręgu Médoc uprawiają Cabernet Sauvignon, ale raczej jest on tu rzadkością. Ziemia jest tutaj na wagę złota. Niewielkie, liczące poniżej 30 hektarów winnice przestrzegają ostre zasady apelacji. W roku 1954 postanowiono stworzyć prestiżową klasyfikację, dzieląc wina Saint-Émilion na Premier Grand Cru Classé, Grand Cru Classé i Grand Cru. Te z winnic, które znalazły się poza tym podziałem, walczą oczywiście o dołączenie do klubu, co w dużej mierze kształtuje ceny. Co 10 lat wina poddawane są nowej weryfikacji, fluktuacja między grupami jest dość częsta. Nie wszystkim podoba się werdykt jurorów. Ostatnia klasyfikacja Grand Cru Classé Saint-Émilion z 2006 roku została anulowana sądownie po złożeniu skargi w sądzie przez 8 zdeklasyfikowanych producentów. Nie powinno to zbytnio wpłynąć na sprzedaż. Klienci znają wartość przedmiotu swoich westchnień. A czego szuka amator wina w Saint-Émilion? Tutejsze winna mają piękną barwę owocu granatu lub rubinu, są bogate w aromaty, aksamitne, krągłe, o długim posmaku i lekkich taninach. Mięsisty Merlot daje im materię, finezyjny Cabernet Franc elegancję. Ich dozowanie, assemblage, podlega niemal alchemicznym zasadom. To wina o dużym potencjale leżakowania. Przyjrzyjmy się kilku producentom Grand Cru Classé. Alain Mouex, właściciel Château Fonroc Grand Cru Classé, stosuje rolnictwo biodynamiczne, wykorzystując naturalne sposoby walki z chwastami i chorobami. Zmiany księżyca, nawożenie kompostem i płodozmian pozwalający na utrzymanie wysokiej jakości gleby, ręczne zbiory, selekcja gron, częściowe dojrzewanie w nowych beczkach dębowych, a częściowe w kadziach z inoksu dają wina eleganckie, pełne owocu, o długim finale, ciekawe już w młodości, o dobrych perspektywach leżakowania. Podobną arystokrację winną reprezentują Château Latour-Figeac, gdzie w 1994 roku Otto Maximilian Rettenmeier przejął dyrekcję rodzinnej posiadłości. Château Larcisse-Ducasse, winnicą należącą do rodziny Gratiot-Alfondéry, zarządza utalentowany Nicolas Tienpon z dynamiczną ekipą. Château Fonds-Plégade, posiadłością amerykańskiego małżeństwa Denise i Stevena Adamsów, kieruje Marjolaine Marjolaine Maurice de Coninck, czy Château Soutard, posiadłością sięgającą korzeniami XVI wieku, kieruje Claire Thomas Chénard. Na wakacyjnym szlaku warto zboczyć z autostrady, by pospacerować wśród winnic Saint-Émilion, odwiedzić tamtejsze posiadłości, posłuchać historii produkowanych tam win. Wszelkie przydatne adresy i linki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku. Pisane razem.
To już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.